Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rodzina albo dla Europy. Tak komentuje spotkanie w Madrycie szef Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Od tego wydarzenia, które zgromadziło w stolicy Hiszpanii ponad milion osób z całej Europy, zaczniemy magazyn. Następnie moim gościem będzie ksiądz profesor Marek Starowiejski. Opowie nam o swoim stryju Stanisławie, który zginął w Dachau i został wyniesiony na ołtarze w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Pragniemy głosić, że Bóg jest z nami i że rodzina jest dziś możliwa. Takie stwierdzenia zabrzmiały w Madrycie wielokrotnie na wczorajszym święcie rodziny. Uczestnicy mogli usłyszeć takie słowa wiary i nadziei z ust wikariusza generalnego diecezji rzymskiej kardynała Agostino Walliniego i przewodniczącego Episkopatu Polski arcybiskupa Józefa Michalika. Zdaniem niektórych obserwatorów w spotkaniu wzięło udział może nawet ponad milion osób, nie tylko z Hiszpanii, ale z całej Europy. Kurię rzymską reprezentowali szefowie kilku dykasterii, kardynałowie Stanisław Ryłko, Paul Cordes oraz Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Hasłem były słowa, które Jan Paweł II wypowiedział kiedyś również w Madrycie. Przyszłość Europy przychodzi przez rodzinę. O komentarz Radio Watykańskie zwróciło się do kardynała Antonellego.
Jest to do głębi prawdziwe. Sądzę, że także analiza bardzo socjologiczna, bardzo obiektywna sytuacji dzisiejszej Europy musi prowadzić do tych samych wniosków. Jedyną alternatywą jest odrodzenie w Europie jedności rodziny, misji prokreacyjnej rodziny, jej misji edukacyjnej, a zatem nowy przypływ nadziei z wartości na rzecz samego rozwoju Starego Lądu. Chodzi nie tylko o rozwój gospodarczy, ale integralny, o to ogromne, chwalebne dziedzictwo cywilizacji i wiary, którego Europa jest nosicielką i które dała ona światu. W przeciwnym razie będziemy musieli ze smutkiem patrzeć, jak nasz kontynent więdnie, staje się pustynią. Europa potrzebuje moim zdaniem jakiegoś wstrząsu, rozbudzenia świadomości za łaską Bożą.
Uczestnicy wczorajszego spotkania wysłuchali w południe słów, które skierował do nich z Rzymu Benedykt XVI. Mówił on o znaczeniu świadectwa chrześcijańskiej rodziny dla społeczeństwa. Potem mszy przewodniczył arcybiskup Madrytu. Tamtejsza diecezja to główny organizator spotkania. W homilii kardynał Antonio Maria Rouco Varela podkreślił konieczność obrony rodziny dotkniętej dziś kryzysem oraz poczynającego się w niej życia. Współorganizatorem spotkania były wspólnoty neokatechumenalne. Ich inicjator, Kiko Arguello, wskazał na konieczność ewangelizacji i niezbędność rodziny dla zbawienia Europy.
W poranek wielkanocny po obozie w Dachau rozeszła się wieść, że zmarł. Gdy wynoszono jego ciało, więźniowie powstali, zdjęli czapki z głów, co nie zdarzało się nigdy na bloku. Tak śmierć Stanisława Starowiejskiego wspominają współwięźniowie. A ze mną w studiu jest ksiądz Marek Starowiejski, który swego stryja przybliża nam w książce Sprawiedliwy z wiary żyje. Proszę księdza, Dachau to nie jest miejsce, gdzie można chcieć komuś oddawać cześć. Jest to miejsce, gdzie ludzie do śmierci byli przyzwyczajeni, byli z nią oswojeni. Co było w stryju takiego, że powstali i zdjęli czapki z głów?
Bardzo trudno jest powiedzieć, co było, bo to nie jest jakiś konkret. To jest pewna postawa człowieka promieniującego łaską. My znamy takich ludzi, którzy promieniują łaską i my nie możemy powiedzieć, dlaczego nam jest z nimi dobrze. Po prostu jest z nami dobrze, bo jest w nich coś. Właśnie to coś to jest ta łaska, to jest ten błękit w oczach, ten spokój. Stryj pisał, podkpiwał sobie z mrozu, na którym stali prawie że pół goli, śmiał się z tego i pokpiwał w swoich listach do żony. Jaką siłę charakteru trzeba mieć wtedy, gdy wszyscy kleli, wtedy mówić o tym ironicznie. Pisał do swojej żony w swoich listach, które umieściłem, przynajmniej te, które się zachowały, żeby pokazać, że ten człowiek zakatowany, zabity, swój pokój przekazywał swoim najbliższym, żeby ich uspokoić. Więc był jakiś głęboki spokój, była jakaś radość promieniująca na innych ludzi, która wzbudzała szacunek. Ważnym było, że on tam był, apostołował swoją osobą, ale trzeba do tego długiego przygotowania, żeby się dorobić do takiej właśnie osobowości, osobowości promieniującej Bogiem.
W tej książce jest świadectwo, list profesora Adama Sarbinowskiego, który jak się spotkał ze stryjem, to był, jak pisze, wojującym bezbożnikiem. Choć racje w tym czasie były po mojej stronie, pisze, potrafił on dokazać tego, że zaciągnął mnie do spowiedzi, przedtem przeprowadziwszy ze mną długie rekolekcje. Pod kocem odmawialiśmy różaniec i jakieś modły krzyżowe, które on godzinami recytował z pamięci. W przerwach zaś dla odpoczynku biliśmy seryjnie krocie wszy. To jest postawa, to jest konsekwencja całego życia.
Konsekwencja całego życia i właściwie obraz zupełnie surrealistyczny, różaniec i zabijanie wszy. To przecież nie wymyśliłby żaden pisarz takiego motywu.
Na początku można powiedzieć, za stryja jego rodzice to 5 groszy by nie dali. Nie był to człowiek, który dobrze się zapowiadał.
Jego świadectwa nie są bynajmniej wzorem dla młodzieży. A poza tym był człowiekiem, który kochał polowania i nie przemęczał się z Horacym i Homerem, którego trzeba było czytać w Herowie. I to były te pozory. Ale to, co formowało, to nie Homer i Horacy, tylko formowała znakomita formacja, którą dawali jezuici, formowała sodalicja mariańska i przede wszystkim dom, gdzie sprawa religii była sprawą tak normalną jak powietrze, woda czy chleb. Po prostu to była rzecz zupełnie normalnej, że się żyło, że się pomagało ludziom, że się apostołowało. To było coś najzupełniej zwyczajnego. To była właśnie ta zwyczajność wiary, którą wyniósł z domu i którą wspominali jeszcze później ludzie, wspominając to środowisko, gdzie się robiło niesamowite kawały stryjowi prałatowi, który wyjeżdżał steroryzowany z bratkówki i ciotki zakonnice, które nigdy nie wiedziały, co od Stanisława, Ludwika, co im oni urządzą, a równocześnie to była atmosfera nabożeństwa w kaplicy, gdzie stworzono w dworze kaplicę, ponieważ wieś miała 3 kilometry do kościoła, więc rodzina starała się, rodzice, żeby co tydzień była msza święta, żeby ludzie mieli bliżej. Wiara była czymś zupełnie oczywistym i normalnym. I to było właśnie to szalone bogactwo, które wyniósł ze swojego domu, takiego zwyczajnego, może niezwyczajnego, bo bardziej zaangażowanego domu ziemiańskiego Podkarpacia.
Czy to jest właśnie taki dom, którego nam, taka rodzina, której nam dzisiaj brakuje?
O tak, bardzo tego brakuje. Bardzo brakuje takiej właśnie rodziny, gdzie Pan Bóg jest normalnym członkiem rodziny. Bardzo brakuje rodziny zaangażowanej katolicko, nie w wielkich akcjach, tylko po prostu w życiu i pomaganiu i węszeniu, gdzie są potrzeby Kościoła. Babcia potrafiła odpowiedzieć zawsze niezawodnie na potrzeby, jak trzeba było organizować ziemianki, to organizowała ziemianki, rekolekcje dla nich. Jak trzeba było organizować wieś, to organizowała wieś, po prostu była tam, gdzie potrzeba. I trzecia rzecz, brakuje bardzo takiej właśnie szkoły, takiej jak Chyrów. Wracam, to była wielka kuźnia inteligencji, z której rodziła się polska inteligencja dwudziestolecia. I takiego Chyrowa nam ogromnie brakuje, bo z jednej strony to był niesłychanie wysoki poziom naukowy, stąd dwóje na świadectwie u Stanisława nie są tak znowu hańbiące, a z drugiej strony to była bardzo twarda szkoła życia religijnego. Z sodalicją mawiańską.
Z kart książki przebija też wielka ofiarność właśnie stryja w obozie, w Dachau, gdzie dzielił się chlebem, którego nie miał wiele z innymi więźniami. Ale znowu, to jest konsekwencja całego życia. Gdyby rodzice nie nauczyli, że trzeba pomagać, że to jest obowiązek wręcz.
I trzeba pamiętać, że dzielenie się przy stole, czy dzielenie się w tej chwili, to zupełnie co innego znaczy jak dzielenie się w obozie, gdzie ludzie na skórki chleba potrafili się upodlić. I teraz w tym potwornym głodzie, a o głodzie mogą mówić ci tylko, którzy zaznali go, bo inaczej nikt nie zrozumie, dzielenie się nabiera jakiegoś niesłychanego zupełnie wymiaru. A to było oczywiste, bo w domu to było oczywiście normalne. Stryj był człowiekiem bardzo zamożnym, prowadził znakomicie majątek, a równocześnie razem z ciocią prowadzili bardzo szeroko zakrojoną akcję społeczną. I to nie tylko Właszczowiem, ale i bardzo konsekwentną akcję. Oni nie pomagali, nie dawali pieniędzy, tylko po prostu pomagali ludziom. Pomagali, to jest bardzo ważne. Nie dawali, tylko pomagali. Żądając za to, żeby pomoc nie zmieniła się w jakieś tylko darowiznę i upokorzenie. Natomiast dawali i uczyli tego dzieci.
Myślę, że Stryj też uczy, że w sytuacjach krańcowych naprawdę uświadamiamy sobie, jakie są rzeczy najważniejsze. Scena, kiedy jest zawleczony praktycznie przez współwięźniów pod druty kolczaste, żeby móc się wyspowiadać, bo wie, że umiera.
No to jest właśnie to, o czym ludzie zapominają w tej chwili. Znaczenia spowiedzi i ogromne znaczenie sakramentu. Przecież Stryj organizował roznoszenie komunii świętej. On prosił, jak rozeszła się wieść, że księży mają wywieźć, błagał wszystkich więźniów, żeby poszli do spowiedzi, żeby jeszcze skorzystali z tego sakramentu, póki są księża. Więc zdawanie sobie sprawy, właściwa skala rzeczy najważniejszych. I to daje wiara. To daje wiara, która uczy, że sprawa Pana Boga jest sprawą naprawdę najważniejszą. I to było tak dla Stryja, który był człowiekiem wesołym, doskonale tańczącym, świetnie śpiewającym i grającym, bawiącym się z dziećmi i równocześnie organizującym świetnie finanse, a równocześnie człowiek, który codziennie był na mszy świętej, który codziennie odprawiał medytację, który czytał, który modlił się i który starał się to innym przekazać. To nie była jego przyjemność wewnętrzna. Z jego modlitwy, z jego życia wynikało to, że to trzeba innym dać. Że to nie jest moje, to nie jest mój Pan Jezus, tylko to jest Pan Jezus wszystkich.
No właśnie, księże profesorze, bo może nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego on został uznany za męczennika za wiarę. Dlaczego został włączony do grona 108 męczenników? Bo kiedy jest mowa o księdzu, o osobie zakonnej, to tak łatwiej do niej dopasować zginęła za Chrystusa. A tu?
Ja myślę, że po pierwsze jakąś ogromną słabością tej beatyfikacji tych męczenników było to, że było 5 czy 6 osób świeckich. Co nie oddaje sytuacji. Jakaś w tej liczbie znajduje się wielka nieprawda historyczna o rzeczywistości. To znaczy nie, żeby były nieprawdziwi świętość, tylko ta proporcja jest zachwiana. Przecież dlaczego on był tak potwornie prześladowany? On był prześladowany po pierwsze jako Polak, po drugie jako ziemianin, a po trzecie jako działacz katolicki. To było najgorsze. Te pfafe, które rzucano na księży, ta sama nienawiść na tych pfafe przenosiła się na niego, bo on był takim świeckim księdzem. I ta potworna nienawiść, to co zresztą opowiadają ludzie, którzy przeszli przez Dachau, tam była jakaś zupełnie szatańska nienawiść SS-manów do wszystkiego, co religijne. To było to, że to jest działacz katolicki. I myślę, że to jest zupełnie słusznie, że został męczennikiem, chociaż męczeństwo jest po prostu wynikiem całego jego życia. Po prostu pewne rzeczy się kumulują i które wybuchają w pewnym momencie, w pewnej chwili decydującej. One wtedy wybuchają i tak to wybuchło w Dachau, kiedy raptem ten człowiek był tak zupełnie inny i po prostu raził swoją innością, raził w znaczeniu pozytywnym, że przyciągał ludzi i raził swoją innością, wzbudzając nienawiść u gestapowców.
Ja po przeczytaniu tej książki księdza profesora Sprawiedliwy z Wiary Żyje mam takie wrażenie, że no jest to postać, którą wyniesiono na ołtarze i odstawiono do lamusa.
Ja mam też to samo wrażenie.
Dlaczego? Przecież to jest tak aktualna postać.
Ja myślę, że jest pewien mankament polskiego katolicyzmu, mianowicie akcyjność. Robi się akcję. Akcja się skończyła, idzie wszystko spokojnie. Przecież ja tam wymieniłem te rzeczy, które znalazłem w kultu błogosławionego Stanisława. To jest naprawdę bardzo niewiele. Myślę, że akcja katolicka stanowczo robi za mało. Jeżeli akcja katolicka włoska potrafi go wynieść na placu świętego Piotra, powiesić go wśród swoich najbardziej chlubnych postaci akcji katolickiej i światowej, czy akcja polska by to samo zrobiła, czy akcja katolicka w ogóle robi coś, żeby ten kult rozwinąć, czy diecezje, w których żył, czy tam ten kult się rozwija, nie jestem bardzo pewien. Wśród ludzi jest jakaś cześć. Ja pamiętam, jak kiedyś odprawiałem w Krasnym Stawie mszę świętą i proboszcz wymieniał 3 razy moje nazwisko. Ja się pytałem, po co tak mówić? Mówi, bo ludzie z Łaszczowa przychodzą, ludzie z Łaszczowa Łabuń pamiętają. Więc ja myślę, że tutaj absolutnie za mało dla kultu potrzeba również pewnych struktur. W końcu Kościół zrobił wszystko, jest w Martyrologium Romanum, co nie jest tak wielu z tych męczenników. On jest wymieniony. Myślę, że robi się za moje, dlatego też tę książkę wydałem. Wydałem z wydawnictwem, które się samo zobowiązało tę książkę wydać. Wydałem dlatego, żeby troszeczkę ożywić ten kult, żeby przypomnij, że święci to nie są postacie archeologiczne, tylko są ludzie tak jak my wszyscy i którzy są nam wzorem przez bardzo zwyczajną rzecz, to znaczy życie z Panem Bogiem po prostu.
Tym bardziej, że to są prawie nam współcześni, tak jak Stanisław.
Prawie, że nam współcześni. Proszę pamiętać, że na jego beatyfikacji była jego córka i jego syn. Spróbujmy sobie wyobrazić człowieka, który jest świadomy, że jego ojciec jest błogosławiony. To jest jakaś nowa kategoria, która została wprowadzona i która nas zupełnie przekracza w naszej mentalności współczesnej. My jednak nie dojrzeliśmy jeszcze do tego, żeby zrozumieć, że rola świętego jest nieco inna niż była rola świętego w starożytności, w średniowieczu czy w czasach nowożytnych. Po prostu nastąpiła inna zmiana i my to musimy wykorzystać, żeby nie stracić tej wielkiej sprawy, która została w dziedzictwie po Janie Pawle II.
Mówił ksiądz profesor, że stryj został przypomniany na placu świętego Piotra właśnie przez działaczy włoskiej akcji katolickiej. Przez tą polską jest troszeczkę zapominany.
W ogóle o akcji katolickiej się bardzo mało mówi. Zazwyczaj się mówi źle. Nie jestem historykiem nowoczesnym, nie mogę powiedzieć. Ale im dłużej przyglądam się polskiemu życiu obecnemu, wydaje mi się, że jednak tych 15 lat przedwojennej akcji katolickiej przeorało mnóstwo. I stryj, nim powstała akcja katolicka, rozumiał świetnie, że to trzeba robić i zaczął organizować na własną rękę coś w rodzaju akcji katolickiej, czyli robił trochę to, co kiedyś pan Bojanowski robił, organizując zakon żeński, co wzbudzało pewne zdumienie. I tak u Stryja wzbudzało zdumienie to, że człowiek świecki coś takiego organizuje, ale dostał natychmiastową pomoc od biskupa Fulmana, który doskonale zrozumiał, o co chodzi, i właściwie cały świat katolicki, przecież tam wszyscy się przewijali przez Łaszczów, i ojciec Woroniecki, ojciec Rostworowski, a więc ci wielcy luminarze ówczesnej Polski chwycili to od razu. I wydaje mi się, że ta działalność akcji katolickiej bardzo mocno odbiła się na katolicyzmie polskim. Myślę, że trzeba by jednak zabrać się do przestudiowania tego i zobaczenie, czy nie warto by jednak, kiedy akcja katolicka ma trudność z znalezieniem swojej identyczności i zajęciem swojego miejsca i zupełnie jasnym jest, bo czasy się zmieniły, powstały cały szereg ruchów, które częściowo spełniają tę reakcję, odczytać życie Stryja właśnie w tym świetle. On odczytał świetnie swoje czasy i zrobił to, co dla jego czasów było najbardziej potrzebne. Przecież masę tych rzeczy, które on organizował, rekolekcje dla ministrantów, rekolekcje dla kobiet, rekolekcje dla młodzieży, to dzisiaj jest zupełnie rzeczą normalną. Ale wtedy to była rewolucja. I trzeba zabrać się do rzeczywistości i zacząć czytać znaki czasu. I ta książeczka może być tylko zachętą.
Swego Stryja wspominał ksiądz profesor Marek Starowiejski, autor książki Sprawiedliwy z wiary żyje, wydanej przez krakowskie wydawnictwo Petrus. I tym wspomnieniem kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.